Czołem, z tej strony starszy szeregowy Radosław Lech z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i witam Was serdecznie w 30. już odcinku podcastu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość. Jest ze mną dzisiaj oczywiście mój kolega z jednostki
szeregowy Jakub Kiziewicz, czołem.
Oraz jest z nami pan profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a konkretnie z Instytutu Historii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
W jednym z poprzednich odcinków wspomnieliśmy o tym, że chcielibyśmy porozmawiać o tych powojennych losach żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, no i dzisiaj postanowiliśmy spełnić tą obietnicę. Tak więc porozmawiamy o polskich siłach zbrojnych na Zachodzie już po zakończeniu II wojny światowej, o tym, jak to się rozegrało, co się wydarzyło z tymi żołnierzami, czy oni wracali do Polski, czy nie, dlaczego wracali, a dlaczego nie wracali. Także to będą te wątki, które będziemy dzisiaj poruszać, ale żeby tak to wszystko usystematyzować, to należałoby chyba powiedzieć parę słów o samym zakończeniu wojny i o konferencji pokojowej tych największych mocarstw po II wojnie światowej, jak oni podzielili ten świat, no i gdzie na tej politycznej szachownicy znalazła się Polska.
Jeżeli mamy mówić o konferencjach, no to oczywiście trzeba byłoby się cofnąć do roku 43, ale żeby nie przedłużać, więc postaram się jednym zdaniem to spuentować. Poczdam. Konferencja, na której Józef Stalin osiągnął to, czego pragnął w zasadzie przez cały okres międzywojenny. Mianowicie uzyskał zgodę na stworzenie takiej buforowej strefy wpływów, w której granicach miały znaleźć się państwa, patrząc z perspektywy dzisiejszej, właśnie kraje bałtyckie, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia. Jeszcze myślał o Grecji, ale to była śpiewka przyszłości. Do tego jeszcze gdzieś tliły mu się w głowie Włochy i Francja, ale to dopiero w 1945 roku. Natomiast najważniejsza decyzja, jaka zapada, to była taka, że Polska, nasz kraj, miała się znaleźć w sowieckiej strefie wpływów. Przypieczętowanie tych decyzji z Poczdamu nastąpiły w Jałcie w styczniu, lutym 1945 roku. Tutaj już jasno i wyraźnie zostały nakreślone po pierwsze granice tej strefy wpływów, po drugie również fakt, że miał powstać w Polsce tymczasowy rząd jedności narodowej, rząd, który miał łączyć w sobie zwolenników nowej władzy, czyli w zasadzie narzucenie nam sowieckiego jarzma, oraz członkowie rządu emigracyjnego. Tutaj przede wszystkim patrzono w stronę Stanisława Mikołajczyka, który, powiem tak kolokwialnie, wyrywał się do tego, żeby stać się tym takim, bym powiedział, pośrednikiem między emigracją a władzami w Polsce. No chciał, krótko mówiąc, ugrać też swoją kartę. Natomiast konsekwentnie Stalin, realizując założenia planów militarnych, również prowadził tą zakrojoną na szeroką skalę dyplomację. Miał bardzo dobrze uplasowaną agenturę wpływów. Jak wiemy, dzisiaj była ta agentura uplasowana i w otoczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta, dzięki której wiedział, na co sobie może pozwolić, jakie są granice ustępstw ze strony prezydenta. Miał oczywiście też agenturę Wielkiej Brytanii, więc też wiedział, na co może sobie pozwolić względem Winstona Churchilla, natomiast no, pozycja samego Winstona Churchilla w tym 1945 roku była już znikoma. Zmienia się to w drugiej połowie 1945 roku, gdy dochodzi do konferencji w Poczdamie, bo tam już reprezentuje Stany Zjednoczone Harry Truman, ponieważ Franklin Delano Roosevelt umiera parę miesięcy wcześniej, natomiast w trakcie konferencji okazuje się, że wybory parlamentarne przegrywa w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna, czyli Winston Churchill musi ustąpić miejsce Clementowi Attlee, przywódcy Partii Pracy, i ten oto Clement Attlee, który jest członkiem rządu też Winstona Churchilla, ale nie wtajemniczonym we wszystkie kulisy funkcjonowania tego gabinetu i polityki lansowanej przez samego Churchilla, przyjeżdża na konferencję w Poczdamie, gdzie tak de facto odgrywa rolę biernego świadka rozgrywki między Trumanem a Stalinem, a Stalin w tym momencie i w tamtym czasie, w zasadzie trzymając już żelazną ręką wschodnią część Europy, próbuje wymusić na Trumanie dalsze ustępstwa. Świat polityczny w Europie zmienia się na korzyść Stalina i on po prostu gra tymi kartami, które trzyma w ręku. Natomiast, no co tu dużo mówić, sytuacja Polaków, szczególnie tych, którzy są tutaj, nazwijmy to, w tej sferze emigracyjnej, no nie pozostawia tutaj złudzeń, jakie mogą być ich dalsze losy, i w zasadzie powoli, acz stopniowo, sytuacja rządu emigracyjnego i sytuacja Polaków na emigracji staje się coraz trudniejsza.
Ostatnio w jednej z debat na kanale Zero bodaj Tomasz Czukiewski polecił jedną z książek. Arthur Bliss Lane ją napisał, to jest Widziałem Polskę zdradzoną. Zacząłem czytać zaciekawiony samym tytułem, bo to jest oczywiście książka napisana przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 45-47, tak więc na świeżo po zakończeniu II wojny światowej. Zacząłem czytać i tam się trochę jawi, albo tak się chce przedstawić może autor, jako taki człowiek nie do końca zorientowany. Jeszcze wcześniej sam na to wskazuje, że myślał, że z tymi Sowietami się idzie dogadać i że ta Polska sama sobie wybierze ten rząd, który będzie konglomeratem tych wszystkich partii, również partii komunistycznej, tak? Natomiast potem on sam wskazuje, że ich Stalin wszystkich oszukał. To jest jakaś taka naiwność, czy próba wybielenia się, czy faktycznie Amerykanie nie zdawali sobie sprawy, opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych nie zdawała sobie sprawy z tego, w którą stronę to może wszystko pójść.
Zacznę od końca. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, to faktycznie amerykańska opinia publiczna nie zdawała sobie sprawy. Zresztą to jest kwestia świadomości politycznej, świadomości systemu, w jakim żyjemy. Ameryka, czyli demokracja, to teraz generalizuje, kontra system totalitarny, którego najwybitniejszą postacią nie będzie Włodzimierz Lenin, tylko właśnie Józef Stalin, dlatego że on osiągnął perfekcję w tym działaniu. Już pomijam te kwestie związane z wielkimi czystkami i tak dalej, ale zmierzam do tego, że w zasadzie utrzymanie w swoich rękach sterów polityki międzynarodowej przez Stalina oznaczało, że tak naprawdę nawet jego najbliższe otoczenie nie było w stanie określić, w którym kierunku podąży myśl wielkiego Józefa, jeżeli chodzi o kształtowanie sytuacji geopolitycznej. A cóż dopiero spojrzeć na stronę amerykańską. Zresztą wracając na moment, jeżeli mam to w jakiś sposób wyegzemplifikować tą różnicę między pojmowaniem polityki przez Amerykanów, a przez Józefa Stalina, cofnijmy się na moment jeszcze do Poczdamu. W Poczdamie, nie pamiętam, czy my o tym rozmawialiśmy, czy ja to opowiadałem, sytuacja, kiedy przybywa delegacja amerykańska, przedstawia się w taki sposób, że Józef Stalin zawiadamia delegację amerykańską, że planowany jest niemiecki zamach na prezydenta Roosevelta. Amerykanie w dobrej wierze przyjmują zaproszenie Stalina do tego, żeby skorzystać z pomieszczeń ambasady radzieckiej w Teheranie, która jest największa w tym momencie. I oni tam przesiadują, dyskutują do nocy, ustalają strategię na spotkanie, w żaden sposób nie zdają sobie sprawy i nie próbują nawet uzmysłowić sobie, że być może ktoś ich podsłuchuje, a okazało się, że NKWD ich podsłuchiwało. Na drugi dzień, gdy doszło do pierwszej rozmowy Roosevelta ze Stalinem, Stalin wyraźnie powiedział i dał do zrozumienia Rooseveltowi: ja wiem, jak daleko możesz się posunąć w swoich ustępstwach. Ja wiem, o czym dyskutowałeś ze swoimi doradcami. Ja wiem wszystko. Więc ja ci od razu wykładam kartę na stół. I ty albo je przyjmujesz, albo nie. W związku z tym, to co napisał pan ambasador, to jest w zasadzie mieszanka odpowiedzi na pana potrójne de facto pytanie. Amerykanie po pierwsze nie zdawali sobie sprawy, po drugie nie rozumieli tego systemu, nie rozumieli jak on funkcjonuje. Oni się dopiero go uczyli. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, nikt nawet z najbliższego otoczenia Stalina nie wiedział, jakie plany ma wódz wobec problematyki europejskiej czy międzynarodowej. W związku z tym w zasadzie to była rozgrywka, która sprowadzała się do tego, że Stalin wykonywał ruch, jego podwładni wykonywali określone czy nakreślone przez niego działania, a dopiero świat, czyli głównie Zachód, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone mogły na to reagować. Niczego nie mogły uczynić z wyprzedzeniem, niczego nie mogły zrobić czy zaproponować, co by niwelowało potencjalne plany Stalina, bo po prostu tych planów nikt poza samym Stalinem nie znał. Więc ja bym się tutaj nie dziwił temu, co napisał pan ambasador, natomiast na pewno jestem w tym też pewna doza naiwności, która wynikała z właśnie nieznajomości mechanizmu funkcjonowania systemu totalitarnego, jakim był Związek Sowiecki.
No i w tym momencie myślę, że możemy przejść do samych polskich sił zbrojnych na Zachodzie, do tej emigracji tych Polaków, którzy zostali na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej, ale ty też, Kuba, masz jakieś pytanie co do samych żołnierzy, zdaje się.
Tak, mam pytanie. Jako takie właśnie wprowadzenie w ogóle do tej problematyki polskiej emigracji chciałbym pana profesora zapytać o ten wysiłek polskich sił zbrojnych na Zachodzie, bo był to ogromny wysiłek polskich żołnierzy, który opisywaliśmy w poprzednich odcinkach naszej audycji. No, że wspomnę tutaj chociażby o pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej i udziale w operacji Market Garden March, pierwszej dywizji pancernej z Francji przez Belgię, Holandię aż do Niemiec, no i bitwa o Monte Cassino. Starcie krwawe, starcie, gdzie Polaków rzucono tak naprawdę na pozycję uważaną wtedy za pozycję nie do zdobycia. Czy ten wysiłek, panie profesorze, miał sens w takim, wiadomo, że w takim wymiarze symbolicznym, to jak najbardziej, no dzisiaj to pamiętamy, to poświęcenie polskich żołnierzy, ale w tym wymiarze politycznym, w wymiarze takiej realnej polityki, czy przyniosło nam to jakiekolwiek korzyści, czy ta krew chociażby właśnie polskich żołnierzy pozostawiona na zboczach Monte Cassino dała jakiekolwiek pozytywne skutki w przyszłości.
Znaczy ja może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o Monte Cassino, to sami się pchaliśmy na te wzgórza. Tak już mówię trochę żartobliwie, ale wiemy doskonale, że generał Anders nalegał sam. Generał Harold Alexander, dowódca 8 Armii, nie planował zajęcia wzgórz otaczających i samego wzgórza Monte Cassino. Natomiast generał Władysław Anders nalegał, żeby po prostu próbować zaatakować jeszcze raz Monte Cassino.
Bo wiemy, przepraszam, że wejdę w słowo, panie profesorze, może to pytanie należałoby sformułować w ten sposób, czy ta decyzja Andersa miała sens?
No właśnie, no, to jak wiele decyzji, które zapadło w czasie II wojny światowej w tym wymiarze militarnym o podjęciu próby zdobycia Monte Cassino była przede wszystkim decyzją polityczną. Ponieważ to jest kwiecień, maj 1944 roku, nasza sytuacja geopolityczna, czyli rządu emigracyjnego i tego, co się dzieje w kraju, zmienia się na naszą niekorzyść. Ale pamiętajmy o tym, i ja często też w sumie zapominam, jeszcze jest ta kwestia żołnierzy, tak, samych, którzy nie po to wydostali się, mówiąc tylko o drugim korpusie, wydostali się ze Związku Sowieckiego, żeby potem wylegiwać się na słońcu, czy w Persji, czy na Bliskim Wschodzie, więc tych żołnierzy też gnała chęć powrotu do domu, ale też, przepraszam, kolokwialnie powiem, do kopania Niemcom, a jeżeli by się udało, to jeszcze Sowietom. Jednak ta forma rewanżu gdzieś tam w tych żołnierzy była. Nie we wszystkich i nie za wszelką cenę. Ja niedawno znalazłem ciekawy dokument dowództwa grupy Armii C niemieckiej, która z marca 1944 roku, taka dyrektywa, która wskazuje, że uciekających z drugiego korpusu dezerterów, były takie sytuacje, jak się okazuje, żeby wykorzystywać do akcji propagandowych na terenie generalnego gubernatorstwa. Czyli no nie wszyscy też chcieli, powiedzmy sobie szczerze, no tak jak wszyscy jesteśmy gdzieś tam indywidualistami, część chciała walczyć, część nie chciała. Natomiast generalnie wszystkie decyzje, które są podejmowane po śmierci generała Władysława Sikorskiego, nawet działania militarne, to są w dużej mierze działaniami, które mają swój podtekst polityczny. I teraz, czemu to mogło służyć? No, z jednej strony rzeczywiście wydawało się, że zdobycie Monte Cassino to jest kwestia tego pokazania, że żołnierz polski jest bitny, że jest zdolny, że jest waleczny, etc., etc.
Ten wymiar symboliczny, o którym
tak, natomiast no, my wszyscy żołnierze dawali siebie wszystko. No, tutaj to była kwestia tej propagandy, to znaczy unaocznienia tego wysiłku polskiego żołnierza. Generał Anders prawdopodobnie liczył na to, że to będzie miało jakieś też przełożenie na działania polityczne. Natomiast nie miało. I w zasadzie, jeżeli tak spojrzymy, od jesieni, zimy 1939 roku, czyli od powstania polskich sił zbrojnych na zachodzie, poprzez kolejne walki z udziałem polskich jednostek, no to trzeba powiedzieć, że ten wysiłek poszedł na marne, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o ten wydźwięk polityczny, mówimy cały czas, o tym wydźwięku politycznym. W 1945 roku, gdy doszło do wielkiej parady w Nowym Jorku, no zabrakło tam polskich żołnierzy. 45 rok, już po Jałcie, to jest moment, w którym stopniowo Amerykanie i Brytyjczycy dają do zrozumienia, że świat został podzielony, świat, w którym Polska będzie w sowieckiej strefie wpływów. I tak naprawdę polski żołnierz, mimo że walczy dalej dzielnie, mimo że właśnie generała Maczka dywizja wykonuje rzetelnie swoje obowiązki, podejmuje działania, które na niego, na tą dywizję są nakładane przez dowództwo brytyjskie, kanadyjskie, to jednak okazuje się, że w maju 1945 roku my się cieszymy, wszyscy się cieszą, ale już wszyscy, w cudzysłowie mówię wszyscy, mam to na myśli oczywiście aliantów Brytyjczyków i Amerykanów, zaczynają patrzeć na nas krzywo. Myślę oczywiście cały czas podkreślam o decydentach politycznych, no bo wojna się skończyła, no i co zrobić z tymi Polakami, prawda? A no, to pomysłów było kilka, myślę, że będzie okazja jeszcze za moment o tym powiedzieć, więc generalnie walczyliśmy, bo to był nasz obowiązek, chcieliśmy wrócić do kraju, który odzyska niepodległość, tam gdzie większość tych żołnierzy, która walczyła, zostawiła swoje rodziny, chcieli wrócić do swoich bliskich, chcieli wrócić do pewnej rzeczywistości, oni zdawali sobie sprawę, że ta rzeczywistość nie będzie taka jak przed 1 września 1939 roku, że będzie inna, bo docierały przecież sygnały, co się dzieje na ziemiach polskich do nich.
I chcieli wrócić do domów pozostawionych na kresach wschodnich też.
Tak, tylko że kresy było wiadomo już w latem 1945 roku, że kresów już nie będzie. To już wtedy była rozpacz, ale przede wszystkim było wtedy już myślenie, co z rodzinami, co się dzieje, gdzie oni są, kto przeżył, kto nie przeżył, jak ci ludzie funkcjonują. I wtedy się zaczynają pojawiać rozterki, zaczyna się pojawiać frustracja. Zresztą to bardzo ciekawie widać na przykładzie oddziałów drugiego korpusu, bo ci, którzy może kojarzą, w skład drugiego korpusu wchodziła 5. Kresowa Dywizja Piechoty, dowodzona przez generała Nikodema Solika, która w dużej mierze była złożona właśnie z mieszkańców Kresów. I gdy zakończyła się wojna, gdy zakończyły się działania wojenne, gdy zaczęły docierać już do nich realia tej geopolityki, trzeba powiedzieć, że spośród wszystkich jednostek drugiego korpusu właśnie w tej dywizji zaobserwowany największy wzrost spadku morale i bym powiedział takich zachowań niegodnych żołnierzy. Po prostu ci ludzie, ci żołnierze przestali widzieć cel w swoim działaniu, w swojej walce, stali na rozdrożu, wracać, nie wracać, co się dzieje. Wielu wiedziało, że jeżeli wróci, to może wrócić nie wiadomo do jakiej rzeczywistości. W związku z tym te rozterki, te sytuacje, w których przede wszystkim żołnierze mieli trudność z podejmowaniem decyzji, po prostu z każdym dniem przybywało. I to była niestety największa bolączka, jeszcze ta świadomość, że iluś kolegów, towarzyszy broni zginęło i wielu z nich, tych, którzy przeżyło, myślało o tym, że tamci zginęli na darmo. Bo okazało się, że Polacy reprezentujący czwartą siłę militarną w obozie alianckim są w tym momencie zupełnie nikomu niepotrzebni.
A pan profesor wspomniał o tej Kresowej Dywizji Piechoty, a chciałbym zapytać, jak wyglądało to w tamtym momencie w pierwszej Dywizji Pancernej, ponieważ my robiliśmy odcinek właśnie o pierwszej Dywizji Pancernej, gdzie ten moment jest wspomniany we wspomnieniach generała Maczka. I to już był oczywiście czas, kiedy żołnierze wiedzieli o tym, że nie powrócą do swoich domów na Kresach Wschodnich, ale Maczek twierdził, że ten duch bojowy nie spadł. Tam chyba padły takie słowa, że tej najwyższej żołnierskiej satysfakcji nie może odmówić nam los tej walki na terenie Niemiec. Czy to rzeczywiście tak było, czy to może było tylko myślenie życzeniowe dowódcy pierwszej dywizji?
I trochę tak, i trochę nie, bo żołnierze, no dowódca może ich jednoczyć w jakiś sposób, prawda, w tym poczuciu walki, gdy mamy wspólnego wroga, tym wrogiem są Niemcy po zakończeniu wojny, wszyscy myśleli. Wkrótce wybuchnie trzecia wojna światowa, ponieważ plany Stalina uwidocznione po konferencji poczdamskiej pokazały, że on jest niepozbawiony apetytu jeszcze większych sukcesów, prawda, już bardziej nazwijmy mówimy to politycznych niż wojskowych, więc zakładano, że dojdzie do III wojny światowej. Natomiast w dywizji generała Maczka plusem było to, że żołnierze byli bardzo dobrze zorganizowani wewnętrznie, w sensie tej jedności, tak bym powiedział, tego braterstwa, oczywiście w każdym...
Budowanego 39 roku,
dokładnie,
od 10 Brygady
tak,
Kawalerii.
Tak, bo 10 Brygada stanowiła trzon i ta kadra dowódcza w większości właśnie to była 10 Brygada, więc to jądro tej dywizji oddziaływało na wszystkich pozostałych i w związku z tym była to dywizja, która zachowała, bym powiedział, najlepsze po zakończeniu wojny, jeżeli by miało dojść do jakiegokolwiek konfliktu. W moim odczuciu to była dywizja, która zachowała największe, najwyższy stopień morale i najwyższe zdolności bojowe w momencie, gdyby doszło do sytuacji, w której trzeba byłoby dalej wejść do boju. Natomiast niewątpliwie tutaj generał Maczek, pisząc o tym, no też wskazywał, może nieświadomie, na swoją rolę, bo żołnierze go ubóstwiali, więc on wiedział, że on swoją postawą i swoim oddziałaniem daje też pewnego rodzaju asumpt do tego, żeby ci żołnierze zachowywali się w ten czy w inny sposób. I zresztą to też widać, jeżeli prześledzimy to, jak się zachowywała lokalna ludność w stosunku do żołnierzy generała Maczka i porównamy to z zachowaniem na przykład ludności włoskiej wobec żołnierzy drugiego korpusu. Przyjrzyjmy się temu okresowi, powiedzmy, lata 1945 roku. Belgowie, Holendrzy, do dnia dzisiejszego wiemy, że pamięć o dywizji generała Maczka funkcjonuje w świadomości społecznej w tych krajach. Natomiast zachowały się, nawet niestety licznie, dokumenty, które wskazują, że jeżeli chodzi o żołnierzy drugiego korpusu, z każdym miesiącem, każdym tygodniem po zakończeniu działań wojennych, tam gdzie oni stacjonowali, narastały konflikty między nimi a ludnością cywilną. Owszem, był to też wątek Włochów, którzy stanęli po stronie Hitlera, prawda? Ale generalnie można byłoby powiedzieć, że dyscyplina i morale wśród żołnierzy drugiego korpusu była, nie chcę powiedzieć, że dużo niższa, po prostu była niższa w stosunku do tego, co reprezentowali sobą żołnierze generała Maczka. Więc ta dysproporcja była zauważalna w świadomości również dowództwa polskiego, jak również w dokumentach, które zachowały się do dnia dzisiejszego. No ale pomijając już te kwestie tego behawioralnego spojrzenia na postawę żołnierzy, był jeden wspólny mianownik. Ci ludzie stanęli przed dylematem, co dalej.